Niniejszy materiał powstał dzięki wsparciu partnerów i przyjaciół Fundacji Edukacji Finansowej Crown. Już dziś dowiedz się, jak zostać jednym z nich. Więcej informacji znajdziesz na stronie crown.org.pl. Sesja pierwsza. Zarządzanie naszymi finansami w Boży sposób. Oddaj wszystko Bogu. Cześć, nazywam się Chip Ingram. Mam niesamowity przywilej bycia gospodarzem pierwszej sesji z serii wykładów dotyczących zarządzania finansami w Boży sposób. Od lat jestem przyjacielem Ricka Warrena i wywarł on duży wpływ na moje życie. Miałem też możliwość bycia pastorem w kościołach, które były świadome swojego celu. Wiem, że dla ludzi nawracających się do Chrystusa, czy nawet dojrzałych chrześcijan, jednym z ważnych życiowych zagadnień pozostają pieniądze. Mam na myśli to, że są powodem wielu domowych konfliktów, czy problemów małżeńskich. Poprzez tę serię wykładów chcę powiedzieć Ci, jak zarządzać finansami w Boży sposób. Być może trudno będzie Ci w to uwierzyć, ale pieniądze są jednym z najważniejszych narzędzi pomagających nam zbliżyć się do Chrystusa. Bóg się o Ciebie troszczy. On troszczy się o nas wszystkich. Troszczy się również o nasze finanse. Dlatego chcemy Ci wyjaśnić, jak w Boży sposób zarabiać pieniądze, w jaki sposób wszystko Mu oddać, w jaki sposób ułożyć swój finansowy plan. Nauczysz się, jak dawać i jak oszczędzać, jak spłacać długi i wychodzić z nich. Powiemy nawet o tym, jak cieszyć się dobrem, które Bóg nam dał. Więc proszę, zrelaksuj się, przygotuj podręcznik i razem zacznijmy uczyć się, w jaki sposób możemy zarządzać finansami w Boży sposób. A ponieważ to jest trochę ryzykowny temat, to zamierzam opowiedzieć Wam pewną historię. Nie wychowałem się w chrześcijańskiej rodzinie. Pamiętam, jak nerwowo zareagowałem, gdy ktoś z kościoła w tym samym zdaniu użył słowa Bóg i pieniądze. Powiedziałem, ja do tego kościoła nie będę chodził. Kryje się za tym coś podejrzanego. Opowiem Wam pewną historię i ta historia jest prawdziwa. Wydarzenie to zmieniło mój punkt widzenia. Myślę, że pomoże i Tobie zobaczyć, jak pieniądze, Boża łaska i miłość wszystkie ze sobą współgrają. Zatytułowałem tę historię Niesamowity John Saville. Wyciągnij notatnik, miej długopis i Biblię pod ręką, a następnie usiądź wygodnie i posłuchaj tej autentycznej historii. Byłem wtedy młodym pastorem, miałem 28 lat. Przed studiami nie chodziłem do kościoła. Właśnie ukończyłem seminarium i zostałem pastorem przełożonym znajdującego się na wsi w Teksasie, złożonego z 35 osób mega kościoła. Nie miałem jeszcze pojęcia o swojej roli. Przewodniczącym Rady Starszych był człowiek, który nazywał się John Saville. Był on właścicielem nadal istniejącej firmy księgowej Saville Dodge. John umarł parę lat temu i jest w tej chwili u Pana. Potem, jak przyglądał mi się przez jakiś rok, John chyba zobaczył coś, dzięki czemu mi zaufał. Pewnego dnia zaproponował, żebyśmy zjedli razem lunch. Poprosił mnie, bym przyjechał z mojego malutkiego kościołka na wsi do jego biura, położonego w samym centrum Dallas, wśród pięknych, błyszczących wieżowców. Gdy wszedłem do biura, powiedział, wjedźmy na ostatnie piętro. Nacisnął guzik i przejechaliśmy chyba z 50 pięter. Wysiadając z otwierającej się windy, zauważyłem, że wszystko wokół jest ze szkła. Widok był na całe miasto, na stołach były białe obrusy. Witali nas kelnerzy z serwetami przewieszonymi przez ramię. Przepraszam, panie Saville, czy stolik ten co zwykle? Usiedliśmy i zacząłem czytać kartę. Polędwica wołowa, homar. W głowie zaczynam myśleć, co ja tutaj robię. Nigdy wcześniej nie byłem w świecie Johna. Zjedliśmy przystawkę, rozmawialiśmy. Oczywiście John nie pozwolił mi zamówić na przykład hamburgera. Powiedział, zamów coś dobrego, proponuję stek. Ja nie chciałem, bo bałem się, że za dużo wydam. W połowie posiłku John z kieszeni wyciągnął książeczkę czekową. Powiedział, Chip, ja mam pewne pragnienie, a ty masz okazję i chcę, żebyśmy się dogadali. Jak wiesz, do Chrystusa przyszedłem pod koniec mojego życia, straciłem więc wiele czasu. Ale Bóg dał mi okazję zarobić sporo pieniędzy. Parę razy wszystko traciłem, a potem wszystko odrabiałem. Teraz chciałbym użyć tych pieniędzy, by okazać cierpiącym ludziom miłość. John miał dar ewangelizacji i dar dawania. Jego pragnieniem byłoby, cierpiący ludzie przyszli do Chrystusa i chciałby do tego mogły przyczynić się jego pieniądze. Powiedział, moim problemem jest to, że siedzę w tym wielkim budynku i kieruję firmą, a ty jesteś tam, gdzie są ludzie. Potem dodał, weź tę książeczkę. Co to jest? Spytałem. Gdy ją otworzyłem, zobaczyłem fundusz do dyspozycji pastora. Otwórz następną stronę. Spojrzałem, a tam było napisane saldo początkowe. Co mam zrobić z tymi pieniędzmi? Pomyśl, Chip, powiedziałem ci, że ja mam pragnienie, a ty masz okazję. Chcę, żebyśmy się dogadali. No dobrze, panie Sable. Oto czego pragnę. Chcę, żebyś nosił codziennie tę książeczkę w swojej kieszeni i zadawał sobie pytanie. Co John chciałby, bym zrobił przy pomocy jego pieniędzy? Jeżeli napotkasz kogoś, kogo trzeba nakarmić, kup mu jedzenie, wypisz czek i zapłać. Jeśli spotkasz dziewczynę, która potrzebuje pieniędzy na bilet albo potrzebuje noclegu, zapłać za nią. Jeśli spotkasz komuś, komu odłączono prąd, zapłać te zaległości, by mogli skorzystać z prądu. Wydaj te pieniądze tak, jak myślisz, że ja chciałbym, żeby one były wydane. Wydaj je tak, aby pomagać ludziom i przyprowadzać ich do Chrystusa. Po 3 czy 4 miesiącach chcę, żebyśmy znowu się spotkali. Postawię ci lunch, a ty opowiesz mi o wszystkim, na co poszło moje pieniądze. I będziemy mieli z tego dużo radości. Zacząłem drapać się po głowie i mówić sobie. Mam 28 lat bez doświadczenia, nie miałem styczności z Kościołem. Czy to się dzieje naprawdę? Moja pierwsza reakcja nie była mądra. Zacząłem się zastanawiać, co jeśli nie wydam tych pieniędzy odpowiednio. To trwało przez jakieś 2 tygodnie. Nie wiem jak wy, ale ja łatwo gubię klucze czy portfel. Więc przez lata wyrobiłem sobie nawyk, by zawsze po przyjściu do domu na szafce kłaść zegarek, klucze, portfel, a potem dodałem coś nowego, książeczkę czekową. Jak wychodzę, to wkładam zegarek, portfel, no i książeczkę. I zacząłem zadawać sobie pytanie, którego nigdy wcześniej sobie nie stawiałem. Co John chciałby zrobić przy pomocy swoich pieniędzy dzisiaj? Pamiętam pierwszą nastolatkę, która znalazła się w miasteczku. Była naćpana i miała ogromne problemy. Umieściłem ją w hotelu i poprosiłem kobiety z kościoła, aby jej pomogły. Kupiłem jej bilet autobusowy i zadzwoniłem do jej mamy. Pamiętam też, jak wypisałem czek, dzięki któremu pewnej rodzinie z powrotem włączono w środku zimy elektryczność i gaz. Potem ta rodzina pojawiła się w kościele i miałem okazję przedstawić im Ewangelię. Mógłbym wam opowiedzieć mnóstwo historii, które wydarzyły się w ciągu następnych lat i o tym, w jaki sposób Bóg działał przez pieniądze Johna. Oto co stało się potem. Po kilku miesiącach zadzwonił John. Jak się masz, Chip? Tak mnie nazwał. Czy jesteś znowu gotowy na lunch? Oczywiście, odpowiedziałem. Ustaliliśmy datę i pamiętam, jak wjeżdżałem tą ładną windą do góry. Tym razem byłem dobrze ubrany, koszula, krawat, co było dość niezwykłe jak na mnie. Wcześniej ubierałem się bardziej w stylu Ricka Warrena. Wyszliśmy do restauracji na wspaniały obiad. John był starszy i bardziej znał się na ludziach. Nie przejmował się o tym, co ludzie myślą. Jedząc posiłek, przechodziłem przez listę wydatków. Podarowałem $233 tej osobie. Opowiedz, jak to się stało? A ja opowiadałem całą historię. Gdy kończyłem historię, on odchylał się na krześle i głośno krzyczał chwała Panu. Chciałem schować się pod krzesło i myślałem, że zaraz powiem John, umrę tutaj ze wstydu. On jednak był starszy, więc nie mogłem mu zwrócić uwagi. Miał wtedy 68 albo 70 lat, a ja 28. Ale nie jestem głupi, więc po jakimś czasie odkryłem, co naprawdę go ekscytowało. Najgłośniej mówił chwała Panu wtedy, gdy słyszał, na co wydawałem jego pieniądze. Zaszły pomiędzy nami 3 niesamowite rzeczy. Po pierwsze, zacząłem codziennie zadawać sobie pytanie, co John chciałby, żebym dzisiaj zrobił. Do tego czasu, jak wiecie, był przełożonym Rady Starszych. Spotykałem się z nim kilka razy w miesiącu, ale tak naprawdę nie myślałem o Johnie Sable. Poznałem jednak jego serce. Zacząłem się z nim porozumiewać. Nauczyłem się rozpoznawać, co leży mu na sercu. Poznałem, co go uszczęśliwia i co daje mu radość. Wszystko tylko dlatego, że wydawałem jego pieniądze. Druga rzecz była dość niezwykła. Stałem się bardziej wierny w zarządzaniu jego pieniędzmi niż moimi własnymi. Niektórzy z was są skrupulatni, jesteście księgowymi i macie bzika na punkcie tego, żeby wszystko zgadzało się co do grosza. Cóż, ja taki nie jestem. Jeśli chodzi o $10 czy $20, którym trzeba by poświęcić 3 godziny, aby dojść do tego, gdzie jest błąd w rachunkach, wolałem zawsze powiedzieć, pewnie bank ma rację. Wszystko jest w porządku. Mogłem tak postąpić ze swoimi pieniędzmi, ale nie z pieniędzmi Johna. Wszystko musiało się zgadzać. Więc jego książeczka czekowa była lepiej prowadzona niż moja własna. Widzicie, byłem wierny w zarządzaniu jego pieniędzmi. Wydarzyła się też trzecia rzecz, która kompletnie mnie zaskoczyła. John i ja staliśmy się bliskimi przyjaciółmi. 68-letni facet i ja. Wcześniej nie mieliśmy ze sobą nic wspólnego. Nie graliśmy razem w koszykówkę czy w squasha. Ale potem, jak opowiadałem mu, na co wydaje jego pieniądze, zacząłem rozmawiać o trudnościach w moim małżeństwie, o problemach z moimi dziećmi. On już wychował wtedy swoje. Mówiliśmy o kwestiach dotyczących mądrości. Niedługo potem John i ja chodziliśmy razem do więzień z Billem Glassem, co podniosło moje umiejętności dzielenia się Ewangelią na zupełnie nowy poziom. To wszystko, co opowiadam, to prawdziwa historia, ale również i przypowieść. Chcę wam powiedzieć, że Bóg chce, aby ten sam rodzaj relacji, który był między mną a Johnem, istniał między tobą a nim. Pomyśl nad tym. Czy widzisz tutaj zasadę transformacji? Chodzi o to, że pieniądze nie były moje, należały do Johna. Ja byłem zarządcą jego pieniędzy. Z tego powodu pojawiła się między nami bliska więź. Ponieważ stałem się wiernym zarządcą jego pieniędzy, staliśmy się prawdziwymi przyjaciółmi. W tej serii nie chodzi o to, żeby pieniądze wzbudzały w tobie poczucie winy. Nie chodzi o to, by Bóg przez wykręcenie ci ręki zmusił cię do oddania swoich pieniędzy. Chodzi o to, że niebieski Ojciec chce nauczyć cię zasad posługiwania się pieniędzmi, które ci powierzył. Chodzi o to, że Ojciec Niebieski chce mieć bliski kontakt z tobą, byś mógł odkrywać Jego pragnienia i zobaczyć, co leży Mu na sercu. Narzędziem, które On użyje, będą twoje pieniądze. Chcę, byśmy zrozumieli, że główne przesłanie tego wystąpienia jest bardzo proste. Bóg jest właścicielem wszystkiego. Nie jest tylko właścicielem jakiejś części. Bóg jest właścicielem wszystkiego. Po drugie, ty jesteś zarządcą powierzonych przez Niego środków. Jesteś ich szafarzem, administratorem, strażnikiem i wykonawcą Jego woli. Nie posiadasz niczego na własność. Ktoś może mi powiedzieć, chwila, skąd to wyciągnąłeś? Pozwólcie, że to pokażę. Macie też to w swoich notatnikach. Przeczytam wam 3 albo 4 fragmenty Pisma, które dokładnie pokazują, że wszystko, co posiadamy, pochodzi od Boga. Jesteście gotowi? Fragment 1, Psalm 24, 1 werset. Do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy. 2 fragment pochodzi z Ageusza, 2:8. Do mnie należy srebro i do mnie należy złoto. Tak mówi Pan Wszechmogący. Pamiętaj o Panu, Bogu Twoim, bo to On udziela Ci siły do zdobycia bogactwa. 1 list do Koryntian. Już nie należycie do siebie. Za wielką cenę bowiem zostaliście nabyci. 1 list do Koryntian, 6:19-20. Mógłbym podać wam 10 takich fragmentów. W Biblii jest ponad 2000 wersetów, które uczą na temat pieniędzy i na temat posiadania. Te, które podałem, to 4 najważniejsze do przekazania następującej myśli. Te myśli nazywam zasadą oikonomia. W seminarium miałem 3 lata greki, więc gdzieś trzeba tych słów używać. Żartuję oczywiście. Słowo oikos oznacza dom lub gospodarstwo, a słowo szafarz to nic innego jak oikonomeo. A więc zasada oikonomia jest taka. Wszystko, kim jesteśmy i wszystko, co posiadamy, należy do Boga. A Bóg powierzył nam to tymczasowo, do zarządzania zgodnie z Jego pragnieniami i życzeniami. Zrozumieliście to? Wszystko, kim jesteśmy i co posiadamy, należy do Boga. A Bóg powierzył to tobie i mnie, byśmy tymczasowo tym zarządzali. To oznacza, że jesteśmy szafarzami, a nie właścicielami. To oznacza, że jesteśmy strażnikami i powiernikami Bożej własności. I nie chodzi tutaj tylko o same pieniądze. Pozwólcie pokazać mi wam coś z mojej Biblii. Ułożyłem krótką listę tekstów, w których ta koncepcja pojawia się nie tylko w odniesieniu do pieniędzy. Jesteście gotowi? Oto co mówi Pismo. Jesteśmy zarządcami danego nam czasu. Psalm 90, werset 12. Jeśli jesteśmy mężami, to jesteśmy szafarzami naszych żon. Mówią o tym przypowieści, 19 rozdział. Są one nam dane jako odpowiedzialność. Nasze dzieci również są darem. Jesteśmy zarządcami naszych pieniędzy. Łukasz, 16 rozdział, 12 werset. Jesteśmy zarządcami naszych duchowych darów. Jesteśmy również zarządcami Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pisze o tym apostoł Paweł w 1 liście do Koryntian. Do starszych Kościoła apostoł powiedział w Dziejach: Duch Święty ustanowił was nadzorcami, abyście kierowali Kościołem Boga. W liście Jakuba w 1 rozdziale jest napisane: Każde dobro, jakie otrzymujemy i wszelki dar, który przychodzi z góry, pochodzi od Ojca Świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności. Oto co chcę, byśmy zrozumieli. Bóg jest właścicielem, a my jesteśmy zarządcami. Słowo zarząd, szefarstwo oznacza, że troszczymy się o to, co zostało nam powierzone. A poprzez list do Koryntian, 4 rozdział, Bóg mówi do ciebie i mnie. Wymagam od ciebie jako szafarza tylko jednego. Popatrzmy razem do tego tekstu. 1 list do Koryntian, 4 rozdział, 1 werset i 2. Niech więc uważają nas ludzie za sługi Chrystusa i za szafarzy tajemnic Bożych. Występuje tutaj nasze słowo szafarz, oikonomos. A od szafarzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wierny. Chcę, żebyś zrozumiał, że wszystko, co posiadasz, należy do Boga. To, czego uczyć się będziesz w tej serii, dotyczy zarządzania pieniędzmi, czasem i życiem, jakie zostały ci powierzone, tak abyś mógł czcić Boga lepiej, dzięki pomocy, jaką otrzymasz. Ten kurs pozytywnie wpłynie na twoje małżeństwo, na twoje emocje i na twoje finanse. Nauczysz się rzeczy, które mogą całkowicie przemienić twoje życie. Ale jeżeli nie przyswoisz sobie tej lekcji, cała reszta nie będzie mogła się wydarzyć. Bo jeżeli będziesz wierzył dalej, że pieniądze są twoje, że ktoś chce ci coś zabrać, nie będziesz w stanie wdrożyć w życie Bożych zasad i nie doświadczysz też Bożej łaski. Kończąc, chcę zaproponować jedną rzecz. Przygotuj się do podjęcia jednej z najważniejszych decyzji twojego życia. Chcę, żebyś przygotował się na oddanie Bogu wszystkiego, co masz. Pomyśl o twoim domu, o twojej żonie, dzieciach, mężu albo jego braku, o twoim samochodzie, o twoim rachunku emerytalnym. Weź pod uwagę swoje plany, marzenia, twoją przyszłość. Potrzeba, byś to wszystko oddał Bogu. W kursie, w małej grupie będzie na to okazja. Po podpisaniu odpowiedniego dokumentu będziesz mógł powiedzieć: tego dnia, o tej godzinie i w tym momencie wszystko, co posiadam i kim jestem, oddałem Panu Bogu. Może myślisz sobie teraz: trochę się boję, Chip. Pozwól, że zakończę podając 5 konkretnych powodów, dla których uważam, że to jest najmądrzejsza i najlepsza decyzja twojego życia. Powód pierwszy. I tak już wszystko należy do Niego. On i tak jest właścicielem. Drugi powód. Czy chcesz, czy nie, jesteś zarządcą Bożej własności. Bóg już powierzył ci wszystko, co masz. Powód trzeci. Nie jesteś w stanie służyć dwóm panom. Nie możesz służyć Bogu i mamonie. Albo służysz Bożkowi bogactwa, albo służysz Panu Bogu. Nie ma trzeciej możliwości. Tak powiedział sam Pan Jezus. Powód czwarty. W ten sposób możesz wpłynąć na wieczność. W następnych tygodniach dowiesz się, że sposób, w jaki zarządzasz pieniędzmi, może zdecydować o czyjejś wieczności. A gdy jako osoba wierząca w Chrystusa dostaniesz się do nieba, to wiedz, że to, co uczyniłeś z twoimi pieniędzmi tutaj, będzie miało bezpośredni wpływ na jakość twojego życia tam. Powód piąty. Bóg błogosławi to, co zostało Mu przez nas powierzone. Z samych ust Jezusa padły słowa: starajcie się najpierw o Królestwo Boże i Jego sprawiedliwość, a wszystko inne będzie Wam dodane. Wszystko, czego potrzebujesz, On ci zapewni. Gdy teraz myślisz o oddaniu wszystkiego, co masz Panu Bogu, wiedz, że to jest wielki i bardzo ważny moment w twoim życiu. Miej świadomość, że to jest najważniejsza i najmądrzejsza decyzja, przed jaką kiedykolwiek staniesz. Decyzja, by prowadzić finanse w Boży sposób, by zarządzać nimi tak, by przynosiło Mu to chwałę, jest jedną z największych życiowych decyzji. Wiem, że dla mnie właśnie tak było. Przez tę decyzję Bóg zmienił moje życie. Dalej w kursie będziemy uczyć się przeorganizowania finansów. Czy wiecie, w jaki sposób John Sable będzie spędzał swoją wieczność z Bogiem? Jego już nie ma, jest u Pana. Pewnego dnia ta nastoletnia dziewczyna umrze i pójdzie do nieba. Spotka tam Johna i powie mu tak: John, stałam w tej strasznie długiej kolejce, ponieważ jest tyle ludzi, którzy chcą z tobą porozmawiać. Czekałam bardzo długo, ale w sumie to nie szkodzi, ponieważ mamy nieograniczoną ilość czasu w wieczności. Chciałam ci podziękować, John, bo to ty dałeś temu pastorowi pieniądze, by mógł kupić mi bilet do domu i zapłacić za nocleg. Dzięki niemu otworzyłam się na Chrystusa. Albo co powie po śmierci ta rodzina, której włączono z powrotem elektryczność i gaz? Co potem spowodowało, że nawrócili się do Chrystusa i pojawili się w kościele pomiędzy ludźmi, którzy okazywali im miłość. Oni uścisną rękę Johna i powiedzą: John, wielu ludzi przyczyniło się do tego, abyśmy byli tutaj, ale twoja hojność to wszystko rozpoczęła. Czy chciałbyś w wieczności usłyszeć coś takiego? Wiem, że ja tak. Podejmij decyzję, aby wszystko oddać Bogu. Ten czas w małej grupie może być jednym z najważniejszych momentów twojego życia. Teraz, jak otwierasz swój notatnik, pozwól Bogu działać w twoim sercu. Opowiedz o tym innym. Oddaj Mu wszystko. Jest to największa decyzja, jaką podejmiesz w życiu. Niech Bóg obficie ci błogosławi, podczas gdy uczysz się zarządzania finansami w Jego sposób.